że to wam napisałem, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem i wierząc mieli życie w imię Jego. Że cała to jest podsumowanie Ewangelii i żebyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem i wierząc mieli życie w imię Jego. To jest cel Ewangelii, tak Jan określił cel Ewangelii. W ogóle to wszystko, co napisał, byśmy mieli życie. Dobrze, zadać pytanie, czy ja mam życie? Mówi czasem, on nie ma życia. On nie ma życia. I czy to życie, które ja prowadzę, to jest to życie, o którym mówi ta Ewangelia? Czy to jest życie w imię Jego? Jakie jest to moje życie i czy to jest życie w imię Jego? A teraz dalej. Teraz dalej trochę o tym miłosierdziu. Niedziela Miłosierdzia Bożego. Cały Facebook z tego huczy. Wszędzie się mówi, Bóg jest miłosierny. Faustyna, Jezu, ufam Tobie. I tak sobie o tym myślę, że Bogu nie mogło chodzić o kolejny kult. Że z całym miłością, szacunkiem, czytałem dużo Faustyny, przyznaję się, ale z drugiej strony jestem pewien, że Bogu nie chodzi tutaj o kolejny kult. Że w tym, że Bóg teraz w tym czasie i nawet w tej szerokości geograficznej, w której tutaj żyjemy, bardzo blisko, robi coś nowego, nie chodzi Jemu o kult. Fajna jest koronka, bardzo ją lubię. Fajny jest obraz Jezusa Miłosiernego. Bardzo lubię na niego patrzeć, zwłaszcza ten we Lwowie. Nie wiem, czy to takie przekory, czy nie. W Wilnie, przepraszam. Ale Bogu w tym, że mówi o Bożym miłosierdziu, w tym, że powołał Faustynę, nie chodziło o kolejne formy kultu. To wszystko, przepraszam, ale nie wnosi nic nowego do Kościoła i nic nowego do doświadczenia Kościoła, jeśli nie ma w ludzie Bożym przeżywania Bożego miłosierdzia. Doświadczenia Bożego miłosierdzia. Jeżeli my nie wchodzimy w Boże miłosierdzie, to wszystko, przepraszam, ale jest, no jest czymś fajnym, ładnym, można się zachwycać, ale niczym nowym. To, co się dzieje z Bożym miłosierdziem od czasu, kiedy Bóg powołał Faustynę, to myślę, że to taki Boży krzyk do świata. Że Bóg wziął tubę i krzyczy, słuchajcie, ja jestem dobry. Ja jestem lepszy, niż wam się wydaje. Jestem lepszym niż to, co wam może, nie wiem, tłumaczyli wasi rodzice, dziadkowie. Jestem lepszym niż to, co wam mówi wasza mentalność, niż to, co mówi sprawiedliwość społeczna. Ja jestem zupełnie kimś innym. Że to o to chodzi w tym Bożym miłosierdziu. Jeżeli my nie przeżywamy tego, że Bóg jest miłosierny, to na nic są wszystkie sanktuaria Bożego miłosierdzia, przepraszam, na nic są koronki, bo w doświadczeniu, bo to jest kolejna modlitwa, jest dużo modlitw w Kościele, pięknych, niektóre są zakurzone, warto byłoby odświeżyć, ale jeżeli to wszystko nie jest, Bogu nie mogło chodzić o kolejną formę kultu, bo już mamy tych różnych form kultu, tutaj, bo one są dobre, fajne, polecam, ale chodzi o coś znacznie większego, o doświadczenie i przeżycie Bożego miłosierdzia. I słusznie biskup Grzegorz Ryszard zauważył, że jest to skandal, że miłosierdzie jest skandaliczne, że miłosierdzie jest skandalem, czymś, co oburza porządnych ludzi. My sądzimy Boga i sądzimy tych, którym Bóg okazuje miłosierdzie. Bóg ktoś nie tak poukładał świat. Mówimy, to tak nie może być. Jak to? On na to nie zasłużył. On nie powinien tego dostać. I słusznie jest to skandal. I to jest wielki dla nas przywilej, że mieszkamy tutaj. I że słyszymy, że jakoś jest, powinniśmy się czuć mimo wszystko wyróżnieni. Ten Kraków, to Boże miłosierdzie. I że to ma być nasza domena, wiecie? To nam mówi, że to też ma być nasz profil tutaj, w tej okolicach, Polska. Ja nie jestem Mickiewiczem, który wierzy w mesjańskość narodu polskiego, ale z drugiej strony wierzę i wiem, że też Bóg ma wielką misję dla naszego narodu i dla nas. I też nawet jak byliśmy teraz z księdzem tutaj w Holandii, zobaczyłem to, że Bóg używa Polaków do tego, by ożywiać Kościół w Europie. I to jest coś niesamowitego, dziwnego. I że może to jest ta iskra, o której tam wspominała pod natchnieniem Ducha Bożego Faustyna. Ale i w liście do Rzymian chcę wam przeczytać, jest o tym, że Bóg wie, jaka jest kondycja człowieka. 5 rozdział, 6-8. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy byliśmy grzesznikami bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego otwarzyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg okazuje nam miłość właśnie przez to, że Chrystus za nas umarł, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Bóg kocha grzesznika. I to jest skandal. My się przyzwyczailiśmy do tego sformułowania, że Bóg kocha grzesznika. My nie kochamy grzeszników, tych, którzy nam źle robią. Mówimy nie, tak nie może być, kiwamy palcem. Domagamy się sprawiedliwości. Tylko sprawiedliwość, jak ja dużo dzisiaj będę mówił o tego Rysia trochę, biskupa Rysia z tej książki i z jego kateches. Sprawiedliwość przynosi satysfakcję jedynie temu, który tą sprawiedliwość wymierza, ale nie przynosi zmiany życia. Dzisiaj potrzebujemy doświadczać miłosierdzia. I dużo się mówi o tym miłosierdziu. Ktoś może powiedzieć, ja już żygam tym miłosierdziem, bo tego jest tak dużo. Masz być miłosierny, bądźcie miłosierny. Był rok miłosierdzia, odmieniany to było przez wszystkie przypadki i często po prostu omijając sedno. Dzisiaj też, to nie o to, żeby coś potępiać, ale się zastanowić, czy jesteśmy w tym miejscu, w którym mamy być, czy dobrze to rozumiemy. I to, czym się dzisiaj chcę podzielić, to właśnie tą katechezą jedną, krótko streszczę ją, ale zachęcam was do tej książki też. Skandal miłosierdzia o miłosiernym Samarytaninie. W 10 rozdziale Ewangelii Łukasza jest taki fragment. Wcześniej taka rozmowa. Od niej zacznę, 25 wersetu. A oto powstał jakiś uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu powiedział: co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do nich: dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przeszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Poszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł go do gospody, pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary. Dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któż z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus rzekł: idź i ty czyń podobnie. Pierwsza sprawa, to nie ty jesteś tym miłosiernym Samarytaninem, ani nie ja. Ja i ty jesteśmy człowiekiem, który wraca, idzie ze świątyni, z Jerozolimy wraca i idzie, i który zostaje pobity. Pierwsza sprawa, on schodzi. On idzie od Jerozolimy, wraca z Jerozolimy do Jerycha. To niebezpieczna droga w ogóle. Ale on się oddala od Jerozolimy, od miejsca świętego. On jakby też schodzi w dół. Jakby oddala się od Boga. Oddala się od Bożych prawd. I podczas tej wędrówki, bo droga niebezpieczna, spotyka go, jak święty Jan od Krzyża mówi, trzech, którzy go biją. Ci trzej to świat, ciało i szatan. Ale święty Jan od Krzyża zauważa, że największym przeciwnikiem jestem ja. Że nie ma nic gorszego i nikt, my często mówimy, że świat nas zranił, że diabeł nam coś przeszkadza, ale święty Jan od Krzyża zauważa, że pierwszym wrogiem, pierwszym tym, który mnie bije, jestem ja sam. Moje ciało, ale nie ciało w sensie fizycznym, ale ciało jako przywiązanie do kultu samego siebie, do tego, by żyć dla samego siebie, by kochać samego siebie ponad wszystko. I ustawianie życia na moją modłę, bycie centrum i pępkiem świata, absolutnym Bogiem. I co? I on jest pobity. I ty leżysz. Trzeba siebie znaleźć w tym człowieku, który wychodzi ze świątyni i idzie z Jerozolimy do Jerycha. Siebie samego znaleźć w tym pobiciu. Pobity tak, że jest nieprzytomny. I idzie dwóch. Lewita i ten kapłan Lewita. I też Ewangelia nie mówi wyraźnie, w którym kierunku oni idą. Czy oni idą z Jerozolimy, czy do Jerozolimy. Jednak podobno tradycja, interpretacja ojców Kościoła wskazują na to, że idą do świątyni. Oni zbliżają się do Boga. Jeden z biblistów, jak zauważył biskup, powiedział, oni idą do Kościoła, a Kościół leży u ich stóp. Nie zauważają tego Samarytanina. I nie zauważają ciebie. Po prostu. I w swoim życiu mogłeś spotkać ludzi, którzy przybliżając się do Boga, idąc do świątyni, nie zauważyli ciebie, który leżysz. Nie zauważyli twojego brata, który leżał. I cały myk jest teraz. Samarytaninie i Żydzi. To oni się nie lubili. Wiecie, jak wygnali jednych, Żydów wygnali do Mezopotamii, to na ich miejsce zasiedli Samarytan. I dlatego on się pyta, czy kto jest moim bliźnim, bo te przepisy bliźni na pewno nie był dla Żyda Samarytanin, a dla faryzeusza na pewno. To byli ludzie, do których się nie stosowało te wszystkie przepisy o bliźnich. To byli obcy. To byli zupełnie ludzie wrogowie. To byli wrogowie. To byli jak PiS i PO. To byli ludzie z zupełnego innego obozu. I czy jeszcze gorzej po prostu. Tam nie było nic dobrego po prostu. Żyd nie widział nic dobrego w Samarytaninie. Nic dobrego. To były jak Wisła i Krakowia, czy tam, nie wiem, Podhale i Oświęcim z dawnych czasów. Czy coś takiego. To było jeszcze gorzej. Jak Ruscy, ci Samarytanie dla tych Żydów, to byli jak Ruscy dla nas. Czy tam jest coś dobrego? Chyba nikt nie odważyłby się tego powiedzieć w tym gronie, że tak. Albo Niemcy, hitlerowcy. Rozumiecie, to jest coś takiego. To jest coś takiego jak Tutsi dla Hutu i Hutu dla Tutsich. I tak dalej, można by tę analogię mnożyć. Ludzie, którzy się absolutnie nienawidzili. I człowiek podchodzi do kogoś, kto jest jego wrogiem i opatruje mu rany. Zmienia plan. Zmienia plan swojej wędrówki. Zaprowadza go do gospody. Spędza, kładzie go na osła. Sam musi iść na nogach. Daje kasę. Troszczy się o niego. I tak dalej. Wróg ratuje życie. Rany pielęgnuje rany wroga. Samarytanin pielęgnuje rany kogoś zupełnie. I ten dzięki tej opiece zyskuje życie. I twoje życie zostaje uratowane dzięki tej strony, z której się nie spodziewasz. I to jest przypowieść o miłosierdziu. Tym Samarytaninem jest nasz Pan, Jezus Chrystus, który przychodzi do nas, znajduje nas jako pobitych, nawet zanim go o to poprosimy. Nawet my oddalamy się od tej świątyni. Przychodzi i pomimo tego, że my się Jemu sprzeciwiamy, pomimo tego, że my nie jesteśmy, nie słuchamy Go. I pomimo wszelkich innych rzeczy płaci za nas, bierze nas na tego swojego osła, zawozi do gospody. I jesteśmy wrogami Boga, wiecie? Chociażby przez to, że się czujemy niegodni. Każdy z nas ma jakieś problemy. Ja się czuję niegodny, nie chcę tak do końca wejść w to, czy tamto uwielbienie, czy w modlitwę, bo się cały czas czuję niegodny. Macie może z tym problem, bo ja czasem mam. I to pokazuje na to, że ja jednak jestem wrogiem Boga. Bo dlaczego ja się czuję niegodny? Dlaczego mam to poczucie jakiejś takiej niegodności przed Bogiem, tego, że nie mogę do końca i nie mogę na 100%? Dlatego, że wiem, jaka jest moja kondycja. I Bóg wie, jaka jest nasza kondycja. Bóg wie, jaka jest kondycja tego pobitego na drodze. I to jest Ewangelia. To jest Ewangelia, że to chociażby poczucie właśnie niegodności, które mamy, które nie jest bojaźnią przed Bogiem, które jest takim jakimś takim ograniczaniem, żeby nie podejść jednak za blisko, bo wiem, jak jest. Uświadamiam sobie to lub nie, ale kiedy przyjmuję miłosierdzie, nie ma poczucia niegodności takiego hamującego. Jest poczucie wolności. Jesteśmy domownikami Boga i współdziedzicami w Chrystusie. Bo ten, którego wcale nie chcieliśmy słuchać, którego często mydliśmy oczy, nas ratuje. Zbawienie przychodzi nie z tej strony, z której się spodziewaliśmy. I to jest przypowieść o miłosierdziu. Jakże to miłe doświadczenie wiedzieć, że gdy rozumiemy, że nawet jesteśmy kochani przez wrogów. Jak skoro wrogowie mnie kochają, to naprawdę jestem kochany. Naprawdę jestem potrzebny. Naprawdę jestem w miejscu, w którym ma być. I to jest doświadczyć miłosierdzia. Doświadczyć tego Chrystusa, który jest miłosiernym Samarytaninem. I to o to chodzi w miłosierdziu. To o to chodzi, że Kościół ma teraz tak to przeżywać. Że Kościół w ten sposób ma przeżywać Bożą obecność. To jest komunikat dla świata. Przeżywać Bożą obecność. Przeżywać Chrystusa, który przychodzi i w sposób zachowuje się, można powiedzieć, skandaliczny i opatruje mi rany. I wtedy mam, wiecie co mam wtedy? Nieskrępowaną radość, o której chciałem powiedzieć. Wtedy moja radość jest pełna, bo ja już wiem, że nie ja samym sobą muszę być godny przed Bogiem. Bo ja sam z siebie nie jestem godny. Bóg o tym wie, ja też przeczuwam tą sprawę, bojąc się zbliżyć do Boga. Przeczuwam to gdzieś podskórnie, że nie jestem tym, kim powinienem być przed Bogiem. Ale gdy przyjmuję miłosierdzie, to nie mam z tym problemu. Wiecie? I mam życie w obfitości. Radość jest bardzo ważna. Bo zaraz wam przeczytam mojego ulubionego autora, co on mówi o radości. Ale wiecie, że wiecie, radość jest drugim owocem Ducha Świętego wymienionym przez Pawła. Jest miłość, o której wszyscy robimy, wszyscy wiemy. Potem wcale nie jest spokój, ale jest właśnie radość. Radość nie jest czymś trzeciorzędnym. Radość jest z pierwszego rzędu. Z pierwszego rzędu cnót, darów, wartości, byśmy powiedzieli, którymi mamy żyć. Oczywiście radość jest decyzją. Jest tym, że ja przyjmując owoce Ducha Świętego, czyli przyjmując miłosierdzie, jestem radośny. Słowo Boże mówi wiele o radości. I w Starym, i w Nowym Testamencie. Mówi, odrzućcie smutek. Mówi, radość w Panu jest naszą siłą. Radość w Panu jest naszą siłą. Radość w Panu jest moją ostoją. Zawsze się radujcie. Zawsze się radujcie. I tak dalej. Tych wersetów jest o radości mnóstwo po prostu. Ale co Benedykt, wspaniały człowiek. Widzieliście go ostatnio z kuflem piwa? Wszyscy to widzieli, nie? Świetny człowiek. Już dawno był taki zdjęcie, ale w ogóle on jest świetny. Po prostu, to, nie wiem, wielopłaszczyznowo to jest geniusz po prostu. Jest taki, tak sympatyczny, tak miły, tak... Taka książeczka. Od Asi kiedyś czytałem na urodzinie. Świetna książka. Mam zamiar do końca doczytać. Nie zatrzymałem się w połowie. Mam problem z czytaniem. Znaczy, składam tak pytanie. Ale on pisze o zwiastowaniu, bo zwiastowanie było pierwszym wydarzeniem tak naprawdę Ewangelii. I pisze tam trochę o radości. I chcę wam to teraz poczytać, bo o tą radość nam chodzi. W pozdrowieniu anielskim, kiedy my mówimy zdrowaś Mario, o pozdrowieniu anielskim, tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi, czy ona była zdrowa, od lekarza wyszła, czy nie wiem, czy ma wszystko dobrze, jest, czy się dobrze czuje, to się bierze ze słowa pozdrowiona bądź, nie? A zwróć na zdrowaś, no i tak naprawdę mówiąc często zdrowaś Maryi, nie wiemy o co chodzi, że Maria była zdrowa. No fajnie, że była zdrowa, no. Ale tutaj to słowo wyjaśnia to znaczenie tego słowa zdrowaś, bo to wcale nie do końca, że jest zdrowa na duchu, żeby przeżyła wszystkie badania. W pozdrowieniu anielskim uderza to, że nie wita jej zwyczajnym pozdrowieniem hebrajskim, szalom, pokój tobie, lecz formułą grecką, haire, która można spokojnie przełożyć na bądź pozdrowiona. Podobnie jak mówi się w złożonej ze słów zwiastowania maryjnej modlitwie Kościoła. Tutaj jednak słuszną rzeczą będzie podać właściwe znaczenia słowa hajre. Raduj się. Od tego pozdrowienia anioła można powiedzieć, zaczyna się właściwie, przepraszam, od tego pozdrowienia anioła można powiedzieć, zaczyna się właściwie sens, w właściwym sensie Nowy Testament. Słowo to powraca w świętą noc na ustach anioła, kiedy mówi pasterzom, zwiastuję wam radość wielką. Pojawia się znowu u Jana przy spotkaniu ze zmartwychwstałem. Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. W mowach pożegnalnych pojawia się u Jana teologia radości, która, można by powiedzieć, wyjaśnia głębię tego słowa. Jana 16. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się w serce wasze, a radość waszej nikt wam nie zdoła odebrać. Radość pojawia się w tych tekstach jako właściwy dar Ducha Świętego, jako rzeczywisty podarunek Odkupiciela. W ten sposób w pozdrowieniu anielskim rozlega się akord, który nie przestaje potem rozbrzmiewać poprzez całą historię Kościoła. Pięknie napisanie. W ten sposób w pozdrowieniu anielskim rozlega się akord, który nie przestaje potem rozbrzmiewać poprzez całą historię Kościoła, a jego treść można dosłyszeć również w podstawowym słowie, którym określa się całe chrześcijańskie głoszenie. Ewangelium, radosna nowina. Raduj się to przede wszystkim, jak widzieliśmy, greckie pozdrowienie. Dlatego już w tych słowach anioła otwarta zostaje droga do narodów świata. Obecny jest motyw uniwersalizmu chrześcijańskiego orędzia. A przecież jest to jednocześnie słowo, które zostało zaczerpnięte ze Starego Testamentu i stanowi doskonały wyraz ciągłości biblijnej historii zbawienia. Stanisław Loynet i René Laurentin wykazali przede wszystkim, że skierowanym do Maryi pozdrowienia anioła zostało powtórzone i zaktualizowało się proroctwo Sofoniasza, które brzmi następująco. Wyśpiewuj, córo Sydońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu. Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie. Nie ma potrzeby wchodzić tu w szczegóły relacji między pozdrowieniem anioła i proroczym słowem obietnicy. Istotny powód, dla którego córa Syjońska może się radować, jest wyrażony w słowach. Pan jest pośród ciebie. W dosłownym przekazie znaczy to, jest w twoim łonie. Sofoniasz nawiązuje więc do słów Księgi Wyjścia, które określają mieszkanie Boga w Arce Przymierza jako przebywanie Boga w łonie Izraela. Właśnie to słowo powraca w skierowanym do Maryi pozdrowieniu Gabriela. Oto poczniesz w swym łonie. Jakkolwiek by się oceniało szczegóły tych paralelizmów, widoczna jest wewnętrzna bliskość obydwu orędzi. Maryja jawi się w swej osobie jako córa syjońska. Obietnice dotyczące Syjonu spełniają się w niej w sposób nieoczekiwany. Maryja staje się Arką Przymierza, miejscem rzeczywistego zamieszkania Pana. Raduj się pełna łaski. Jeszcze jeden aspekt pozdrowienia hajre zasługuje na uwagę. Związek radości z łaską. W języku greckim te dwa słowa radość i łaska, hara i charis, wywodzą się z tego samego korzenia. Radość i łaska są nierozłączne. Piękne. Wspaniały papież Benedykt. I oto hajre chodzi w radości, w radowaniu. Bądź pozdrowiona. Łaska i radość, coś, co idzie w parze, coś. Papież tak pięknie napisał, że to jest akord, który rozbrzmiewa przez całą historię Kościoła. To pozdrowienie anielskie rozbrzmiewa. Dziękuję. Ogłoszenie, nie?